Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Dzisiaj w studiu Akademickiego Radia Indeks wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panią. Dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie. Dzisiaj ostatni dzień września, wczoraj ostatni wtorek miesiąca, a to oznacza Radę Miasta tradycyjnie. Wie pan, o czym dzisiaj media piszą na temat wczorajszej Rady Miasta?
Ja myślę, że o...
Że się pokłócili radni, że nie przyjęli mieszkańców.
Właśnie, a były o wiele ważniejsze rzeczy, które dla mieszkańców, myślę, z punktu widzenia rozwoju miasta są ciekawe, czyli radni podjęli decyzję, czyli coś zrobili, podjęli decyzję o tym, że mieszkańcy Berlina będą mogli odwiedzać nas, przyjeżdżając do Zielonej Góry pociągiem i korzystać z miejskiej komunikacji w ramach biletu, który kupią. Vice versa, zielonogórzanie, którzy będą kupować bilet do Berlina, będą mogli korzystać z całości komunikacji miejskiej w Berlinie, czyli z U-banów, S-banów i autobusów w ramach tego biletu.
Wybrano też ławników miejskich wczoraj.
Tak, wybrano też ławników miejskich.
Ja się zastanawiam, jak głosowanie jest anonimowe, wybór jest anonimowy. Państwo jako Rada Miasta też nie znają tych kandydatów, tylko mają zgłoszenia. Na przykład jednym z takich kryteriów jest, jeśli się nie mylę, nieskazitelny charakter takiej osoby.
Albo nieposzlakowana opinia.
Ja myślę, że niekaralność można wykazać dokumentem, natomiast nieskazitelny charakter to jest bardzo ciekawe.
Ja myślę, że tak, te wnioski są również przekazywane przez prezesa Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego, więc ja myślę, że tam ta weryfikacja w jakiś sposób nastąpiła. Oczywiście w wielu wypadkach jest to podejście anonimowe, ale takie uprawnienie ma Rada Miasta i radni miasta podjęli wczoraj decyzję, również wybierając tych ławników, którzy mają pomóc zawodowym sędziom w orzekaniu. Na ile im pomagają, to już jest kwestia i pytanie do sędziów zawodowych, którzy z tej pomocy ławników korzystają.
A ilu wybraliśmy ławników?
Nie pamiętam w tej chwili, ile tych osób było fizycznie, ale na pewno było to kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt nawet osób, ponieważ ta lista była dosyć długa.
I od stycznia te osoby będą przez 4 lata.
Tak, od stycznia przez 4 lata będą współdziałać z sędziami zawodowymi, wydając wyroki w różnych sądach różnego rodzaju.
Jeszcze wrócę do tej atmosfery na wczorajszej sesji Rady Miasta. Prezydent Janusz Kubicki zaproponował zmiany w statucie. Albo rozważenie pomysłu, żeby drugi raz Rada Miasta zbierała się w czasie miesiąca i wtedy mieszkańcy mogliby zadawać swoje pytania i wtedy być może też radni właśnie zgłaszaliby pytania i interpelacje. Czy to, jak pan oceni te propozycje i czy w ogóle będzie jakiś ciąg dalszy?
Ja myślę, że propozycja, która została wczoraj powielona, ponieważ de facto prezydent Janusz Kubicki już kilka lat temu mówił o tym, że należy zmienić statut miasta i wprowadzić jakby możliwość uczestniczenia mieszkańców w określonym czasie. Wskazano wczoraj godzinę 14, żeby mieszkańcy wiedzieli, że o tej 14 do dyspozycji są radni, którzy wysłuchają ich problemów i będą mogli się zapoznać z tymi problemami, jak również będzie przedstawicielstwo prezydenta, które również będzie mogło się z tym zapoznać. I myślę, że to jest rozsądna kwestia, bo do tej pory to było różnie. W wypadku, gdy pojawiali się mieszkańcy, których interes w trakcie sesji był w jakiś sposób zagrożony, bądź chcieli wypowiedzieć się w określonych kwestiach, między innymi przebiegu drogi, no oczywiście otrzymywali ten głos wcześniej przed uchwałą, bo trudno by było wysłuchiwać mieszkańców, gdy podjęliśmy już uchwałę, która jest im albo w sposób pozytywny działa dla ich sprawy, bądź negatywny.
Czyli
dlatego takie sytuacje wyjątkowe były. Aczkolwiek nie możemy tego zmienić w sposób taki, żeby to na trwale było, że ktokolwiek przychodzi na sesję, chce zabrać głos, zaczynamy od sesji. Tak jak wczoraj też radni potwierdzali, sesja rady to jest przede wszystkim tworzenie prawa lokalnego, czyli podejmowanie uchwał w ważnych dla sprawach miasta. Oczywiście te sprawy ludzkie są równie ważne, dlatego chcielibyśmy to w jakiś sposób sformalizować, tak aby mieszkańcy, obywatele wiedzieli, o której godzinie mogliby dotrzeć do ratusza, składając wcześniej informację, że chcieliby zabrać głos i ten głos byłby im wówczas udzielany.
Czyli druga sesja Rady Miasta nie wchodzi w grę, bo wiem, że już kilku mieszkańców ucieszyło się.
Prezydent zaproponował takie rozwiązanie.
Ta sesja była
i myślę, że takie rozwiązanie byłoby możliwe. To jest wszystko kwestia decyzji radnych, ponieważ radni są gospodarzami sesji Rady Miasta. My i prezydent jesteśmy przez nich zaproszeni.
Jakiś czas temu pojawił się pomysł, żeby powierzyć planowanie przestrzenne w naszym mieście architektowi miejskiemu. Najbardziej za tym pomysłem lobbuje, czy stara się o realizację tego pomysłu grupa osób związana ze Stowarzyszeniem Obywatele Zielonej Góry. Jego szefowa Joanna Lidane mówi, że miasto, że niszczymy zieleń miejską, że nie dbamy o rozmieszczenie bloków, to znaczy, że one są za ciasno budowane, no i generalnie nie panujemy nad tym ładem przestrzennym miasta.
Ja myślę, że to działanie nieuprawnione, ponieważ de facto ktoś chyba myli naprawdę pojęcia, bo jest architekt i jest urbanista. Ja przytoczę stwierdzenie, kto jest architektem. Architektem jest twórca utworu, tak zwanego utworu architektonicznego, czyli budynku. Koncepcji i budynku. A urbanista to jest planista przestrzenny, projektant zagospodarowania terenu. I my w urzędzie mamy 3 osoby, które są z uprawnieniami urbanistami miejskimi.
Architektów
mamy oczywiście.
Plastyka?
Plastyka miejskiego nie mamy. Mamy konserwatora miejskiego, który dba o szczegóły dotyczące centrum i w to włącza się również plastyk. Ale ja powiem tak, że jeżeli chodzi o kwestię architekta, każdy plan, który jest przygotowywany, jest uzgadniany z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną. W skład tej komisji wchodzi 5-6 osób, przepraszam. Jest tam między innymi profesor Wojciech Eckert z Uniwersytetu Zielonogórskiego, znana postać, jeżeli chodzi o sprawy związane z budownictwem, jak i również sprawami związanymi z zabytkami. Jest architekt Bogusław Jaskółowski, jest architekt Arnold Skowroński, jest pani architekt i urbanistka pani Jagoda Drynkorn i przedstawicielka miasta pani Małgorzata Maśko-Choryza, która jest urbanistą również z uprawnieniami. I ta komisja każdy plan opiniuje. Ja powiem, że w tym momencie mamy 5 osób, które opiniują. Nie jedna osoba, która ma być architektem miejskim, ale 5 osób, które są znanymi w mieście architektami, znanymi osobowościami, jeżeli chodzi o ład przestrzenny. I uważam, że to jest coś, co wychodzi ponad potrzebę stworzenia jednego stanowiska architekta miejskiego.
Czyli zarzut właściwie jest nie taki, żeby stworzyć, czy potrzeba, żeby stworzyć stanowisko architekta miejskiego, ale żeby, nie wiem, zmienić system pracy Biura Planowania Przestrzennego.
Tak, ale ja myślę, że ten
zrozumiała teraz zarzut
ten system pracy funkcjonuje w sposób racjonalny. Każdy ma możliwość złożenia uwag do tego planu. Jeżeli ktoś się tym planem nie interesuje, czy tym planem się nie interesuje, ja od 8 lat, gdy jestem w Zielonej Górze, cały czas apeluję, gdy rozmawiamy na temat planów, żeby społeczeństwo obywatelskie czynnie uczestniczyło w takich spotkaniach. Ja ostatnio miałem przyjemność spotkać się z mieszkańcami osiedla Malarzy, z którymi dyskutowaliśmy na temat, jak rozstrzygnąć sytuację, która tam zaistniała. Ja w najbliższym czasie, bo w czwartek spotykam się również z mieszkańcami osiedla Leśnego. Tam będziemy dyskutować na temat rozbudowy tego osiedla, jak i również planu miejscowego, który jest z tym związany. Więc ja myślę, że tutaj korzystamy z pomocy i mieszkańców, którzy chcieliby na ten temat podyskutować, jak również korzystamy z pomocy fachowców. Tak jak powiedziałem, ten Miejski Komitet, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, to są fachowcy, którzy naprawdę znają się na tym, projektują różnego rodzaju budynki, są również w części urbanistami, czyli tymi, którzy zajmują się de facto zagospodarowaniem przestrzennym i to polskie prawo przewiduje jako osoby, które de facto mogą to planowanie przestrzenne tworzyć. Więc ja myślę, że możemy stworzyć Urząd Urbanisty Miejskiego, bo zgodnie z nomenklaturą i polskim prawodawstwem taka osoba odpowiada za ład przestrzenny na obszarze danej gminy czy danego miasta.
I miasto rozważa utworzenie takiego stanowiska?
Ja uważam, że my mamy kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego, panią Maśko, która jest uprawniona. Mamy również dyrektora Departamentu Rozwoju, panią Krystynę Pierzgę, która jest związana z administracją budowlaną. Jeżeli jest związana z administracją budowlaną, to doskonale wie, jak funkcjonują przepisy prawa budowlanego i myślę, że tutaj kwestia tego, czy my stworzymy kolejne stanowisko, jak ono się będzie nazywało, to nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest to, abyśmy w jakiś sposób dyskutowali na temat koncepcji rozwojowych. Ja uważam, że na pewno koncepcją, którą będziemy musieli przedyskutować, jest nowe studium uwarunkowań i rozwoju miasta Zielona Góra po powiększeniu, czy po poszerzeniu, bo mamy w tej chwili 2 studia, które były przyjmowane w latach 2008 i 2010. W chwili obecnej musimy przygotować jakby kompleksowe rozwiązanie dla tego i to będzie pole do popisu dla różnego rodzaju organizacji. My zresztą w 2008 roku taką bardzo szeroką dyskusję na temat studium prowadziliśmy. Mam nadzieję, że ona jeszcze będzie bardziej szeroka w wypadku tego studium dla Dużej Zielonej Góry, ale jednym z elementów tego studium powinno być studium komunikacyjne, które byłoby jakby pierwszym elementem, nerwem systemu rozwojowego miasta Zielona Góra. Ja się może zapytam, przez 9 lat prezydentury Janusza Kubickiego nie był architekta miejskiego, ale wcześniej nikt nie myślał o przebiciu przez Park Piastowski, który udrożniło połączenie pomiędzy Jędrzychowem a centrum miasta. Nikt nie myślał o strefach rozwojowych, jeżeli chodzi o obszar rozwoju gospodarczego. A był wtedy architekt miejski, który miał na celu jakby tworzenie wizji rozwoju tego miasta, więc ja uważam, że to nie chodzi o to, że będzie ten architekt, to bardziej chodzi o to, aby zabłysnąć, zainteresować swoją osobą mieszkańców, a nie faktycznie pomóc w rozwoju tego miasta.
Miejmy nadzieję, że chodzi o to drugie, bo sam pomysł utworzenia tego stanowiska, czy funkcjonowania architekta miejskiego, też no, nie można go obśmiać właściwie, bo to jest zupełnie rzecz normalna. Tacy architekci funkcjonują w Łodzi, Krakowie, Szczecinie i w wielu innych miastach.
Ale w wielu ich też nie ma.
Najważniejsze, żebyśmy się z mieszkańcami konsultowali, żeby Urząd Miasta brał pod uwagę to, co mieszkańcy mają do powiedzenia. Mówi pan o tym, że będziemy robić rozmaite studia, analizy, ukierunkowanie i tak dalej. I to są takie rzeczy bardzo szerokie. A mam wrażenie, że mieszkańców często interesuje właśnie kolor budynku albo wycinka jakiegoś drzewa.
Ale tutaj również ja uważam, że w tej chwili ta sytuacja jest bardzo konkretnie rozwiązana, jeżeli chodzi chociażby o ustawę, która 11 września weszła w życie, czyli ustawa krajobrazową, gdzie możemy w jakiś sposób wpływać na to, aby ta zewnętrzny wygląd naszych osiedli naszego miasta się troszeczkę zmienił, bo tam możemy w końcu, mamy jakiekolwiek prawne możliwości wpływania na to, jak reklamy będą wyglądały, gdzie one będą zamieszczane, w jakich wielkościach. My oczywiście to próbujemy wprowadzać w planach miejscowych, ale ta ustawa nam na pewno w dużej części i w mierze pomoże, abyśmy mogli też uporządkować te sytuacje, które z punktu widzenia wizualności miasta przy wjeździe niekiedy no, mają wiele do życzenia. Nie mieliśmy jakby do tej pory prawnych możliwości, aby w stosunku do właścicieli tych reklam podjąć jakiekolwiek działania. Teraz te działania się pojawiają i mam nadzieję, że po wprowadzeniu...
Ustawa pozwala też włączyć mieszkańców.
Tak, oczywiście. I tutaj będzie jakby koncepcja takiego kodeksu postępowania, jeżeli chodzi o te reklamy. W tym momencie na pewno będziemy próbować to wykorzystać, tak aby to miasto było piękniejsze.
Mamy jeszcze komisję do spraw zieleni, czy zespół do spraw rewitalizacji terenów zielonych pod kierownictwem profesora Andrzeja Greinerta. Czy ta komisja współpracuje z Biurem Planowania Przestrzennego?
Oczywiście w tej chwili...
Nie znam harmonogramu działań komisji,
ale w tej chwili jakby są przygotowywane...
Już czas na podsumowanie ankiety.
Tak. Były ankiety, które zostały w dosyć dużym stopniu również i uwagi do tych koncepcji włączone do studium, które jest przygotowywane, jeżeli chodzi o studium zieleni. I to jest jakby kolejna oferta do tego, aby zaprosić mieszkańców, aby mogli się wypowiedzieć w tej kwestii. Jeżeli będzie gotowe to studium, to myślę, że ono będzie też poddane bardzo dużą konsultacjom społecznym i wówczas będziemy mogli określić obszary, które są z punktu widzenia rozwoju miasta ważne, z punktu widzenia rozwoju powinny być cenne pod względem przyrodniczym, pod względem rekreacyjnym i myślę, że to są jakby elementy, z którymi będziemy chcieli wyjść jak najszerzej do mieszkańców, tak aby mogli się wypowiedzieć. Również ci, którzy nam zarzucają brak tego kontaktu z mieszkańcami, będą mogli się wypowiedzieć, będą mogli składać swoje uwagi. Mam nadzieję, że złożyli te uwagi, bo niekiedy sytuacja wygląda w ten sposób, że w momencie, gdy my już mamy całość dokumentów przygotowanych praktycznie pod potrzeby Rady Miasta, pojawiają się osoby, którym nagle się przypomni, a może
tak
by zrobić
naturalne,
to.
Zawsze i wszędzie.
Dlatego zapraszam do tego, aby czynnie uczestniczyć w rozwoju miasta.
Zaraz słuchacze będą mogli zadawać pytania. Po piosence będzie można zadzwonić 68 326 9696, ale jeszcze poprosiłabym o dwa słowa komentarza, bo w ubiegłym tygodniu z wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem dużo rozmawialiśmy o inwestycjach, o miejscach pracy również. Wiem, że pan zwraca uwagę na taki aspekt sprawy. Narzekamy, że miejsc pracy pracy nie ma. W pana opinii one są i pracodawcy czekają w tej chwili na pracowników z Zielonej Góry.
Znaczy ja powiem tak, my dyskutujemy z firmami zewnętrznymi, które przyjeżdżają do Zielonej Góry i one są przekonane, że w Zielonej Górze nie ma osób chętnych do pracy. My próbujemy im pomóc i między innymi w ostatnim wydaniu Łącznika zaproponowaliśmy i zamieściliśmy po raz pierwszy jakiekolwiek ogłoszenie i to, te ogłoszenia będą się pojawiać dosyć cyklicznie, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie firmy niemieckiej, która warunkuje swoje wejście do Zielonej Góry tym, że znajdzie na terenie miasta osoby z odpowiednim wykształceniem, czyli oni akurat poszukują tapicerów, poszukują również osoby, panie, które wykonują zawód szwaczki. Oferują dobre wynagrodzenia, stabilną pracę i to jest jakby element, gdzie poszukujemy. Również z ostatnich dni rozmawiamy z inwestorem niemieckim z branży motoryzacyjnej, który również zaproponował nam chęć zainwestowania w Zielonej Górze pod warunkiem, że znajdziemy mu osoby, które będą chętne do pracy. Oni zaoferowali kwotę, za jaką chcieliby zatrudnić te osoby. To jest około 2500 złotych netto dla tych, którzy oczywiście przejdą kwalifikacje i którzy będą przeszkoleni. Są to osoby, które de facto mają dobre wyczucie manualne. Jest to firma związana z obsługą rynku motoryzacyjnego, więc pewnie ruch ciągły. Gwarantują dobre dla osób z takim wykształceniem, czyli tam jakichś specjalnego wykształcenia mieć nie trzeba, dobre warunki finansowe, stabilną pracę, możliwość rozwoju. Pierwsze 30 osób, które się pojawi, będzie mogło skorzystać ze szkoleń w Niemczech i w Czechach, gdzie firma ta posiada swoje zakłady i chcieliby te osoby przeszkolić. Docelowo chcą zatrudnić ponad 200 osób, ale oczywiście wszystko będzie zależało od tego, czy my te osoby znajdziemy.
No dlatego właśnie, my może szczegóły oferty też za pośrednictwem naszych mediów.
Tak, dlatego.
Gdzie jest ta wina, że pracownicy się nie zgłaszają? Na pewno miasto zastanawia się również.
Nie wiem, dlaczego się nie zgłaszają. Dyskutujemy z Powiatowym Urzędem Pracy, w którym na przykład jest zarejestrowanych 190 szwaczek i 70 tapicerów. Mhm. Nikt z nich, mam nadzieję, że w tej chwili po tym ogłoszeniu oni się zaczęli aktywnie szukać tej pracy, ale z tego wynika rzeczywiście, że jeżeli nie pomożemy tym przedsiębiorcom, to dalej będzie przekonanie takie, że w Zielonej Górze nie ma chętnych do pracy. Ja mam nadzieję, że ci chętni się znajdą. Osoby również, które pracują i chciałyby się przekwalifikować, są brane pod uwagę, dlatego ja zachęcam. W najbliższym też numerze będziemy podawać adres mailowy, gdzie można przesyłać swoje życiorysy, oczywiście z dopiskiem, że będą mogły one być przetwarzane dalej, ponieważ zakłada to prawo. I chcielibyśmy jakby pomóc tym przedsiębiorcom w przekonaniu ich do tego, że Zielona Góra to rzeczywiście wspaniałe miasto do mieszkania i wspaniałe miasto w kwestii znalezienia pracowników, którzy będą na stałe pracowali tutaj na miejscu, mieli stabilną pracę i mogli korzystać również z tego, co oferuje Zielona Góra jako miasto przyjazne, bo powiem, z punktu widzenia infrastruktury zewnętrznej, infrastruktury społecznej, ci przedsiębiorcy, którzy przyjeżdżają, są Zieloną Górą zachwyceni i między innymi to jest nasz walor, którym zwyciężamy z innymi lokalizacjami. Mam nadzieję, że również tym, że znajdziemy odpowiednich pracowników dla tej firmy, zwyciężymy, bo oprócz tych podstawowych pracowników produkcyjnych będą poszukiwane osoby, które mają doświadczenie chociażby w logistyce czy w kontrolingu, ale już z branży związanej właśnie z motoryzacją.
I do tego tematu miejsc pracy będziemy jeszcze wielokrotnie wracać na pewno w audycji Prezydent na 96 FM. Teraz piosenka, za chwilę można dzwonić 68 326 9696 albo zadać pytanie mailowo na adres prezydent@wzielonej.pl.
Prezydent na 96 FM.
Wiceprezydent Dariusz Lesicki w studiu akademickiego Radia Indeks 68 326 9696. To jest numer do naszego studia. Czekamy na telefony. A najpierw pytanie mailowe. W takim razie jakiś czas temu pytałem o to, kto podjął decyzję o paskudnym graffiti wzdłuż trasy północnej. Prezydent Kubicki przyznał, że może nie wyszło najlepiej, ale o gustach się nie dyskutuje. Czy naprawdę miasto nie chce mieć kontroli nad tym, jakie wrażenie robi Zielona Góra, gdy się do niej wjeżdża? Czy nie da się po prostu powiedzieć graficiarzom, malujcie motywy związane z miastem, a nie bezsensowne literki? Trasa północna wygląda, jakby za ekranami były slumsy.
Ja myślę, że to rzeczywiście pytanie do tych osób, które malują, ponieważ są w stanie namalować naprawdę piękne rzeczy. Takie piękne rzeczy na Elżbietankach mamy i w innych obszarach. I myślę, że to jest jakby kwestia spotkania się i przedyskutowania.
Na Lisiej
no, bardzo ładne. Więc ja myślę, że na pewno jest szansa, żeby troszeczkę zmienić tą oblicze. Aczkolwiek niekiedy ci graficiarze, którzy są związani z różnymi środowiskami, preferują jeden typ graffiti. One mogą być związane chociażby z nazwami różnych klubów sportowych, ale żeby one miały jakby oddźwięk w postaci pięknego wizerunku. No powiem ten, chociażby to, co jest tutaj naprzeciwko Focusa. Tam również jest ten motyw i sportowy, i inny, więc ja myślę, że to jest kwestia spotkania się również z fundacją, która się opiekuje troszeczkę tymi osobami związanymi z środowiskiem graficiarzy, że się tak...
No i o to chyba prosi słuchacz.
I myślę, że spróbujemy się spotkać i podyskutować, bo jest kilkanaście osób, jest kilkanaście miejsc, w których mogą pokazać swoje umiejętności w sposób fajny. Rozmawialiśmy ostatnio chociażby z Eneą, operatorem tutaj w Zielonej Górze, aby te budynki, które są, należą do Enei, nie były malowane właśnie w sposób niekontrolowany, ale bardzo kontrolowany. Mogą to być ukryte reklamy, mogą być to informacje pokazujące piękno miasta, okolic, i ja uważam, że w tym kierunku, jeżeli będzie szansa, to na pewno znajdą się również drobne środki finansowe na to, żeby zakupić te spreje, którymi to mogło być pomalowane.
Odbierzemy telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy pytania.
Dzień dobry, czy się z panem prezydentem można skontaktować?
Bardzo proszę zadać pytanie. Prezydent Dariusz Lesicki słucha pytania.
No to właściwie nie pytanie, bo to z prośbą nam chodzi na ulicy Podgórnej, gdzie pisaliśmy już do gazety, jest nie do wytrzymania. Studzienka, która był remont robiony tutaj, jak się zjeżdża z Lwowskiej w prawo w kierunku Szosy Kiślińskiej, Podgórna, to jest naprzeciw budynku 81. Mm-hmm. Ta studzienka jest przykrywa tak luźna, że jest tak stukanie, że nie idzie wytrzymać. Samochody przejeżdżają, to się nie da wytrzymać. Dosłownie.
Dziękujemy za tę interwencję.
To jeszcze nie wszystko. Pisane było w gazecie, oni przyjechali, papierem obłożyli dookoła, na dwa dni był spokój i nadal jest to samo. To jest dwa, od kiedy oni skończyli tą pracę na Podgórnej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Trawnik ściągnęli skarpę, zamiast przybieć ziemi i ten trawnik posiać, to ściągnęli skarpę, a ta skarpa była zrobiona z gruzu i z dużo wapna. Żadna trawa nie będzie rosła na tym. Tej skarpy nie ma. Zniknęła. I przez tą skarpę, że zgarnęli, ja nawet rozmawiałem z nimi, po co to robią. Bo im nadzorca kazał, czyli inżynier nadzoru, kazał to zrobić. Ale teraz jest taka sytuacja, że zamiast sobie ludzie stanąć gdzieś na parkingu, to wjeżdżają pod sam budynek, przez ten właśnie ściągnięty skarpę. Ja bym chciał się skontaktować z panem Urbańskim.
Dziękujemy bardzo, muszę przerwać panu, bo tutaj mamy czas ograniczony, trzeba trzymać się rygorów czasowych. Dziękujemy za
interwencję. Ja myślę, że przekażę panu Urbańskiemu te sprawy związane z remontem i mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakby powtórzenia tego, że ktoś papierem obłoży tą studzienkę, bo to rzeczywiście nie tędy droga. Postaram się w ciągu tych najbliższych dni, aby tamte prace zostały wykonane. I oczywiście, jeżeli chodzi o tą skarpę, również sprawdzimy, jak wygląda to, co zostaliśmy już po budowie.
Proszę słuchać w takim razie, być może już za tydzień będziemy znali odpowiedź. 68 326 9696. Jeszcze zdążymy odebrać telefon. Pytanie, jadąc od przylepu trasą północną, jest jeszcze przed ulicą Dekoracyjną pas zjazdowy w prawo. Czy docelowo połączy się trasa północna z ulicą Lotników?
Znaczy, na pewno mamy taką koncepcję, ponieważ nie robiliśmy tego zjazdu tylko po to, żeby można było wjechać do kawałka lasu, tylko na pewno w przyszłości, gdy będą środki finansowe, będziemy starali się, aby to połączenie powstało.
Ulica Lotników jest prostopadłą ulicą do trasy północnej.
Tak.
W porządku, się chciałam upewnić. Słuchacze mają takie szczegółowe pytania. W porządku, mam pytanie do pana prezydenta. Mieszkam obok Parku Tysiąclecia, który jest w coraz gorszym stanie. Na przykład nierówne chodniki. Z parku korzysta codziennie dużo mieszkańców. Biegają, spacerują z dziećmi, czy jeżdżą rowerami. Kiedy nastąpi obiecana od dawna rewitalizacja największego parku w mieście?
Szanowni państwo, to jest powiązane jakby właśnie z rewitalizacją całości zieleni i Park Piastowski, przepraszam, Park Tysiąclecia jest jednym z głównych elementów. Tam odbył się również pewien konkurs z koncepcją na zagospodarowanie tego parku. W ubiegłym roku te dokumenty dotarły do nas, więc ja jestem przekonany, że w najbliższym czasie rozpoczniemy te prace, aby odnowić ten park i jeszcze bardziej go przybliżyć mieszkańcom, którzy myślę, że z niego bardzo intensywnie korzystają, biegają po nim i oczywiście odpoczywają na ławkach. Mam nadzieję, że to zostanie tak zrewitalizowane, żeby można było rzeczywiście w tym parku odpoczywać i zrobić sobie takie małe park, jak w Nowym Jorku jest park Central Park. To myślę, że to mógłby być taki zielonogórski Central Park.
Odpoczywają i chodzą również do pracy, bo jest jeszcze druga część tego pytania, również Natalii. Czy lampy mogą palić się wcześniej, ponieważ chodzę codziennie rano przez park do pracy i już od 6 jest ciemno.
Tak, no o 6 rano, ja też z rana wstaję, więc wiem, że o 6 jest już ciemno. Ja postaram się zrewidować to oczywiście kwestia jest nadzoru, czy przestawienia zegarów, o których mają się włączać. Nie wiem, czy one są zwykłe, analogiczne, czy też podłączone pod poziom nasłonecznienia. Zweryfikujemy to i postaramy się to również rozwiązać.
68 326 9696. Zostały nam 2 minutki. Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski, pisze słuchacz, powinni dogadać się z biurami podróży w Zielonej Górze i organizować wycieczki Zielonogórzan do Warszawy i warszawiaków do Zielonej Góry, jednodniowe. W cenie byłby samolot, autokar i pilot po 2-3 atrakcjach turystycznych. To by pokazało, że latać warto, że jest po co i że to nie boli, a przede wszystkim nie kosztuje majątku. No i nowoczesna, bardzo fajna promocja Zielonej Góry. To właściwie nie pytanie, tylko taka propozycja.
Czy ta propozycja jest, myślę, że ciekawa. Ja powiem, że na tą chwilę chcemy zrobić taką dużą akcję, z której chcemy zaprosić Berlińczyków do Zielonej Góry, ponieważ VBB, z którym podpisujemy umowę, będzie wprowadzało tą nową linię do Zielonej Góry i korzystanie z komunikacji miejskiej w Zielonej Górze w ramach swojej agendy i mam nadzieję, że jeżeli nam to się uda, no to postaram się również w Warszawie zaistnieć, aczkolwiek ten nasz samolot bardziej jest dla Zielonogórzan, aniżeli dla tych z Warszawy, bo jeżeli ktoś z Warszawy przyleci, to niestety musi przenocować. Ale z drugiej strony to może oferta dla hoteli, żeby tych warszawiaków tutaj przenocować i zostawiliby troszeczkę więcej pieniędzy.
A więc pomysł z potencjałem. Musimy kończyć. Audycja minęła bardzo szybko. Dziękuję serdecznie. Wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki był moim i waszym gościem.
Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.